Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Czy może być lepsze miejsce niż tam, gdzie się przebywa pośród tych, którzy miłują Pana Jezusa? I dlatego dobrze jest w taki pierwszy mroźny wieczór spotkać się pośród tych, którzy czekają na Pańskie Słowo. Myśmy przez wiele wieczorów spoglądali na kolejne rozdziały Księgi Daniela. Jaka wspaniała ta księga, prawda? A dzisiaj pomału będziemy zbliżać się do końca. Chcemy dzisiaj zwrócić uwagę na rozdział 10, który jest właściwie początkiem czwartego, ostatniego wielkiego proroctwa, które Pan Bóg objawił Danielowi. W księdze Daniela, która dzieli się tak troszkę na historyczną i prorocką część, w tej historycznej części mieliśmy jedno wielkie proroctwo. W drugim rozdziale, kiedy Daniel wyjaśnił sen Nebukadnesara. A potem w drugiej części, od rozdziału 7, spotykamy cztery wielkie proroctwa. W 7 rozdziale proroctwo, które tam Daniel nazywa proroctwem o czterech bestiach, które wychodziły kolejno z Morza Śródziemnego, a potem anioł wyjaśniał Danielowi, że każda z tych bestii to kolejne imperium starożytności, które będzie panować nad narodem wybranym. Pamiętamy o tym, że od czasu, kiedy ostatni król judzki został zdetronizowany i uprowadzony do niewoli babilońskiej, zaczęły się szczególne czasy. Te czasy Pan Jezus w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza nazwał czasami pogan. Będą to czasy, kiedy pogańscy królowie będą panować nad wybranym narodem. Pan Bóg w ten sposób chciał dać do zrozumienia swojemu wybranemu narodowi: nie umiecie się sami rządzić, no to pośle kogoś innego, który będzie was ćwiczył. I właśnie w 7 rozdziale mieliśmy do czynienia z taką panoramą biblijną przedstawiającą cztery wielkie mocarstwa, które będą rządzić nad Izraelem w czasach Daniela, a i później. A więc znamy to już na pamięć: Babilonia, Medopersja, Grecja i Rzym. W 8 rozdziale spotykamy drugie wielkie proroctwo. I w tym proroctwie Daniel dowiaduje się coś szczegółowszego, coś więcej szczegółów na temat panowania drugiego i trzeciego imperium, czyli pod koniec panowania imperium medoperskiego, które zastąpiło babilońskie, i to imperium medoperskie zostało pokonane przez trzecie, które nastało po Medopersji, mianowicie imperium greckie. I w tym drugim proroctwie, które zostało nazwane walka barana z kozłem, Duch Święty chciał pokazać Danielowi, jak będą wyglądać szczegóły panowania tych państw nad narodem wybranym. Trzecie proroctwo Pan Bóg ukazuje Danielowi w rozdziale 9. Było to już blisko końca niewoli babilońskiej, która, jak wiemy, trwała lat 70, tak jak to zresztą Pan Bóg przez Jeremiasza w 25 i 29 rozdziale jego księgi przepowiedział, że ta niewola babilońska będzie trwała lat 70. I pod koniec tego okresu 70 lat niewoli babilońskiej Daniel zaczął się modlić, wyznając grzechy swojego ludu, utożsamiając się z grzechami swoich przodków, wyznając je i prosząc o Boże przebaczenie, no i równocześnie oczekując, że kiedy skończy się niewola babilońska, to tak jakby odwrócił tą złą kartę i nastanie coś zupełnie odmiennego, coś wspaniałego. No i tak jak to omawialiśmy na ostatnim zgromadzeniu, kiedy zastanawialiśmy się nad tym 9 rozdziałem, Pan Bóg posłał swojego ministra informacji, archanioła Gabriela, żeby wyprowadził Daniela z optymistycznego błędu. Pomimo tego, że się skończy niewola babilońska, nie skończy się okres doświadczeń narodu wybranego. Ciężko to było słuchać Danielowi i być może, że jego współplemieńcy również nieśli to bardzo ciężko. A więc, kiedy skończy się niewola babilońska, jeszcze musi pewien okres czasu nastać, i w tym trzecim wielkim proroctwie ten okres czasu został nazwany 70 tygodni Daniela. Myśmy już to szerzej wyjaśniali, że te 70 tygodni Daniela to nie takie sobie zwykłe tygodnie, tylko to jest prorocka miara czasu, tygodnie lat, a więc jeden tydzień za jeden rok, czyli 70 razy 7, czyli 490 lat, a taką datą wyjściową będzie czas, kiedy Pan Bóg pozwoli Nehemiaszowi opuścić bardzo ważną służbę, którą miał na dworze Artakserksesa, króla perskiego, mianowicie służbę podczaszego. To był ten, który był najbardziej zaufany w całym królestwie. Król nie napił się wina, póki nie skosztował tego wina wcześniej pod czaszy. Po co miałby król zostać otruty, jak mógłby przypłacić to swoją służbą pod czaszy? A więc była to bardzo odpowiedzialna i ważna służba. I właśnie Pan Bóg darował Nehemiaszowi łaskę w oczach króla perskiego, który pozwolił mu opuścić jego ważne stanowisko, jechać do Jeruzalem i rozpocząć odbudowę zburzonych murów i spalonych bram. Było to już długo po okresie, kiedy pierwsi repatrianci wrócili do ziemi ojców po skończeniu niewoli babilońskiej. Może tylko przypomnę, że w czasie pierwszej repatriacji, która miała miejsce w roku 538, czyli rok po wydaniu edyktu Cyrusa zezwalającego Żydom na powrót do ziemi ojców, wróciła pierwsza grupa repatriantów pod wodzą Zorobabela, notabene następcy tronu, bezpośredniego potomka Dawidowego, który niestety jednak nie zasiadł na tronie zgodnie z obietnicą zawartą w księdze Jeremiasza, że nikt więcej z synów Dawidowych nie zasiądzie na tronie Dawida w Jeruzalem, aż przyjdzie ten, który ma jedynie do tego tronu prawo, a to jest Pan Jezus Chrystus. I druga grupa repatriantów pod wodzą Ezdrasza wróciła w roku 454. To było o jedną generację później, po pierwszej repatriacji pod wodzą Zorobabela. I ta pierwsza grupa zbudowała ołtarz na starym fundamencie i rozpoczęła budowę świątyni, która oczywiście po krótkim okresie czasu, jak wiemy, została wstrzymana. I dopiero druga grupa repatriantów pod wodzą Ezdrasza w 454 roku wprowadziła życie religijne, to typowo życie związane z instrukcją pięciu ksiąg mojżeszowych zgodnie z zakonem Mojżesza, i wprowadzono ofiary w świątyni, wprowadzono oczywiście cały system kapłański, który trzeba było po niewoli babilońskiej odrestaurować. Niektórzy swoich imion niestety w zapisach starych kronik nie znaleźli i zostali oddaleni od służby kapłańskiej. A więc były to trudne czasy i Ezdrasz powiada, że te czasy odbudowy państwowości judzkiej po skończeniu niewoli babilońskiej były bardzo trudne, dlatego że był niedostatek, była bieda, były ataki z zewnątrz wszystkich wrogich narodów, które w tym czasie osiedliły się na terenie ziemi obiecanej pod nieobecność Izraela. I Ezdrasz to bardzo łatwo jakimś jednym zdaniem podsumowuje, mówiąc, że były to trudne czasy. Trzeba było w jednej ręce mieć miecz, a w drugiej kielnię. Trudne czasy. A jeszcze kilka lat później była trzecia repatriacja pod wodzą Nehemiasza, który przyjechał z zezwoleniem na odbudowę murów i bram miasta świętego, bram Jeruzalem. I właśnie od tego edyktu Artakserksesa, wydanego na początku pierwszego miesiąca Nisana, kiedy Izraelici obchodzili święto Paschy w roku 445, liczył się ten okres 70 tygodni lat. Niestety ten okres został przerwany i po upływie 69 tygodni lat, czyli po upływie 483 lat od wydania edyktu Artakserksesa w roku 445, ja to specjalnie powtarzam, żebyśmy sobie to tak troszkę przyswoili, bo powtarzanie jest matką studiów, i po skończeniu tych 483 lat od wydania edyktu Artakserksesa Boży zegar przestał iść. Dlaczego? No bo Gabriel przepowiedział Danielowi, że po 69 tygodniach Mesjasz zostanie zabity. No i oczywiście byli ludzie przed nami, którzy podjęli się bardzo ciekawej pracy. Mieli oczywiście na to pieniądze i obliczyli, że ten okres czasu od edyktu Artakserksesa do momentu wjechania Mesjasza na oślęciu do Jeruzalem upłynął z dokładnością do jednego dnia. Bracia i siostry, to tylko Pan Bóg potrafi być taki skrupulatny. Ludzie po pierwsze nie potrafią tak długo żyć, a po drugie zapomną o wielu rzeczach. A Pan Bóg dotrzymał słowa. Przypominamy sobie, jak to było z wyjściem z Egiptu? Dokładnie 430 lat od przybycia Jakuba wraz z 70-osobową rodziną, aby zamieszkać u Józefa, który w tym czasie był wielkorządcą w Egipcie, upłynęło dokładnie 430 lat. I kiedy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, to dowiadujemy się, że dokładnie tego samego dnia zastępy Izraela opuściły w noc paschalną ziemię egipską. Ani jednego dnia dłużej. To tylko Pan Bóg potrafi być tak skrupulatny we wszystkich datach, we wszystkim, cokolwiek Pan Bóg zaplanował, potrafi do jednej joty, potrafi do najmniejszego szczególiku wszystko doskonale wypełnić. Bracia i siostry, takiego Boga mamy. I teraz czwarte proroctwo. Pierwsze było w 7 rozdziale, drugie było w 8 rozdziale, trzecie było w 9 rozdziale. Czwarte proroctwo zaczyna się w rozdziale 10 Księgi Daniela i będzie kontynuowane aż do końca Księgi, czyli przez rozdział 11 i 12. Z tym, że rozdział 10 i pierwszy wiersz 11 rozdziału to jest wstęp do proroctwa, a potem to główne proroctwo, które jako ostatnie Pan Bóg objawił Danielowi za czasów jego życia tu na ziemi, zaczyna się w 2 wierszu 11 rozdziału i dzieli się na 2 główne sekcje prorockie. Od 2 wiersza 11 rozdziału aż do 35 wiersza 11 rozdziału jest proroctwo, które moglibyśmy nazwać bliższe czasy, czyli wypełnienie bliższe. A potem znowu następuje przerwa prorocka, tak jak po 69 tygodniach Daniela, następuje przerwa prorocka po 35 wierszu i od 36 wiersza do końca 11 rozdziału jest wypełnienie przyszłości dalszej. 2 do 35 są proroctwa dotyczące przyszłości bliższej. Od czasów Dariusza, króla perskiego, aż do Antiocha, IV Epifanesa, króla syryjskiego, który rządził w 2 wieku przed Chrystusem nad Izraelem i który na czele swojej wstrętnej armii wjechał do Jeruzalem, zbezcześcił miasto, zburzył wiele wspaniałych budynków, pałaców, świątynię zbezcześcił i kazał złożyć w tej świątyni na ołtarzu świnie. Jak wiemy, świnia była nieczystym zwierzęciem i to było takim bardzo obrażającym dla Izraela gestem obrzydliwości spustoszenia, jak to nazwie Duch Święty przez proroka Daniela. I ta sama obrzydliwość spustoszenia powtórzy się jeszcze raz przy końcu wieków, kiedy pojawi się już nie prekursor Antychrysta, Antioch IV Epifanes, król syryjski, ale sam Antychryst pojawi się pod koniec wieków, no i zbezcześci świątynię i sam zasiądzie w niej i każe oddawać sobie boską cześć. To, o czym pisze apostoł Paweł w drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan. A więc to główne proroctwo jest opisane w księdze Daniela w rozdziale 11, podczas gdy, jak wspomniałem, wstęp do tego proroctwa jest opisany w rozdziale 10. Ale ten rozdział 10 jest bardzo zacny, dlatego że w tym 10 rozdziale spotykamy bardzo ciekawe objawienie. Miało to miejsce w 3 roku panowania Cyrusa, czyli 2 lata po zakończeniu niewoli babilońskiej. Pierwsza grupa repatriantów zdążyła już wrócić do ziemi ojców i rozpocząć odbudowę najpierw ołtarza na starym fundamencie, a potem świątyni. Świątyni, która potem została nazwana świątynią Zorobabela. I do tej świątyni chodził Pan Jezus Chrystus i Jego uczniowie. I tutaj 10 rozdział podaje bardzo ciekawe szczegóły historyczne. Mianowicie było to 3 roku Cyrusa. A więc był rok 537, bo Cyrus zasiadł na tronie w roku 539 i zdobył Babilon. To był wielki wódz. Herodot, jeden z największych historyków starożytności, grecki historyk, pisze, że żołnierze Cyrusa nawiązali kontakt z miejscową ludnością. I prawdopodobnie ktoś z miejscowej ludności w Babilonie, w tym czasie, gdy trwała ta wielka, bałwochwalcza uczta, o której czytamy w rozdziale 5 Księgi Daniela, dla 1000 dworzan, uczta Baltazara, pamiętamy, te litery się pokazały na tej wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego w Babilonie. Wszyscy ucztowali, a była grupa ludzi, która otworzyła śluzy. Dlatego, że Babilon był opleciony całą serią kanałów, do których woda wcześniej wpływała z Eufratu, opływała Babilon wielokrotnie dookoła, stanowiąc nie do zdobycia miasto. I potem oczywiście ta woda z Eufratu dalej sobie płynęła i wpływała poniżej Babilonu w okolicy starożytnego miasta Nippur, wpływała z powrotem do wielkiej rzeki Eufratu. I ktoś otworzył śluzy i wszystka woda wypłynęła, a przed Babilonem zamknął śluzy i woda po prostu do Babilonu z Eufratu nie wpłynęła. I żołnierze Cyrusa suchą nogą przeszli i dostali się do miasta, zdobyli miasto bez walki, bo ci najważniejsi ludzie ucztowali w pałacu Belsazara. I właśnie to wydarzenie opisane w 10 rozdziale miało miejsce 2 lata po zdobyciu Babilonu. I Daniel otrzymał to słowo, a Pan Bóg zapewnił go, że to słowo jest prawdziwe, a jego treścią wielki ucisk. A więc wydarzenie, które będzie miało miejsce pod koniec 11 rozdziału Księgi Daniela, aczkolwiek już wcześniej o tym była wzmianka w rozdziale 7, gdy mowa o tym, że pojawi się mały róg, który będzie uzurpował sobie wielką władzę i zasiądzie w świątyni i każe oddawać sobie boską cześć, a będzie to antychryst. I kiedy Daniel otrzymał to słowo, słowo prawdziwe, czytamy w wierszu 2, że przeżywał smutek w swoim sercu. Z jednej strony dowiedział się, że prace przy budowie świątyni zostały wstrzymane, a z drugiej strony być może, trudno powiedzieć, jak kiedyś spotkamy Daniela w niebie, to możemy go zapytać, dlaczego przeżywałeś ten okres 3 tygodni w poście, w modlitwie, wstrzymując się od pokarmu, wołając do Pana, i Pan odpowiedział mu na jego modlitwę po upływie 3 tygodni. I Daniel po upływie 3 tygodni ma wspaniałą wizję. Wizja bardzo ciekawa. Jedna z najpiękniejszych wizji na kartach Starego Testamentu. Wizja, która mówi o tym, że ukazał mu się Pan, czyli preegzystentny Pan Jezus Chrystus, przed swoim wcieleniem, który w najważniejszych, dramatycznych momentach historii narodu wybranego przyjmował na siebie ludzkie ciało i przychodził z pociechą, przychodził z pokrzepieniem, przychodził z zachętą. I na kartach Starego Testamentu ja osobiście doliczyłem się 14 razy takich objawień Pana Jezusa Chrystusa w Jego preegzystentnej postaci, czyli zanim przyjmie na siebie ludzkie ciało. Objawiał się w Starym Testamencie. Na przykład objawił się Abrahamowi, kiedy w ciepłe popołudnie pod tamaryszkiem z Abrahamem zjadł obiad. Ukazał się Hagar, która uciekała od swojej pani Sary i znalazła się w trudnej sytuacji, bo nie wiedziała, co ze sobą począć. Przychodzi Pan i pyta się: skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Czytamy o tym w 16 rozdziale Księgi Genezis. I tak ten Pan ukazywał się w takich najbardziej dramatycznych momentach historii starożytnego ludu Bożego. Na przykład ten Pan ukazał się na górze Moria, kiedy Abraham z wyciągniętym mieczem zamachnął się, aby spełnić Boże żądanie i złożyć w ofierze ukochanego syna, na którego czekał 25 lat. I przychodzi Pan, tam jest napisane, że anioł Pański przyszedł i mówi: Abrahamie, nie czyń nic złego Izaakowi. I w tym czasie Abraham zauważył uwikłanego w cierniu barana. To był właśnie ten baran, o którym mówił swojemu synowi w czasie 3-dniowej podróży z Hebronu na górę Moria, że Pan sobie upatrzy baranka, synu mój. I Pan sobie upatrzył tego baranka. I przyszedł anioł Pański, aby wstrzymać Abrahama. Wiem, że byłeś wierny Bogu i nie zawahałeś się złożyć swojego jedynego syna, który miał być dziedzicem wszystkiego, co posiadasz. I tak na kartach Starego Testamentu spotykamy kilka razy tego anioła pańskiego. Raz ukazał się Ezechielowi, w księdze Daniela już raz spotkaliśmy tego anioła pańskiego, kiedy przyszedł, by towarzyszyć trzem młodzieńcom, którzy zostali wrzuceni do ognistego pieca. Nebukadnesar wrzucił ich trzech, a po ogniu chodziło czterech. To był ten, który stworzył niebiosa i ziemię i przyszedł, aby towarzyszyć tym trzem wiernym swoim sługom, którzy powiedzieli: my nie musimy się martwić o to, czy nas Pan Bóg wybawi, czy nie. W Biblii Gdańskiej jest bardzo ciekawe określenie, takie staropolskie z czasów Kochanowskiego. My nie frasujemy się, czy Pan Bóg nas wybawi, wybawi, czy nie wybawi. To jest Jego sprawa, ale my Twojemu posągowi kłaniać się nie będziemy. I tak przez całą historię spotykamy tego wielkiego anioła pańskiego, na przykład w historii Gedeona spotykamy go, kiedy przychodzi, aby zachęcić Gedeona do nierównej walki z Midianitami. I ten wielki anioł pański przychodził wielokrotnie na kartach Starego Testamentu i ukazywał się Bożemu ludowi, Mojżeszowi przy krzewie ognistym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe studium. Ja ten rok poświęciłem na studiowanie tego zagadnienia. Niestety nie skończyłem tego zagadnienia, bo zabrakło mi czasu. Jeśli Pan pozwoli, będę chciał to kontynuować w przyszłym roku. Chyba że Pan wcześniej przyjdzie, to już tam będziemy mieli wszystko daleko lepiej. I właśnie ten Pan, który w czasach Starego Testamentu objawiał się w postaci ludzkiej, aby pocieszyć, aby objawić, aby przyjść z pomocą, aby przyjść z otuchą ludowi Bożemu w najbardziej dramatycznych momentach, tak jak to było w przypadku Jozuego. Jozue widzi mury Jerycha wysokie na 12 metrów i szerokie na 4,5 metra, także po całym murze Jerycha rydwan zaprzężony w cztery konie mógł śmiało sobie podróżować. I kiedy Jozue ogląda te nie do zdobycia mury Jerycha, przychodzi ktoś, a Jozue oczywiście w kategoriach strategicznych pyta się: czy ty jesteś z naszych? Czy ty jesteś z naszych wrogów? A anioł pański powiada: ani z tych, ani z tych. Ja jestem hetman wojska pańskiego. Przyszedłem, aby ciebie pocieszyć, aby ciebie pokrzepić. I tutaj w 10 rozdziale ten sam Pan przychodzi. Ja myślę, że jedna z głównych przyczyn leżała w tym, że w takich chwilach melancholii, kiedy Żydzi przebywający i głęboko w Babilonie, i ci, którzy znajdowali się na dworze, w samym centrum, w stolicy Babilonii, w Babilonie, oni opuścili tę ziemię medoperską i wrócili do ziemi ojców. Być może, że Daniel dla wykonania swojej służby, bo przecież był premierem na dworze babilońskim, a potem też na dworze Dariusza, być może jego obowiązki go przytrzymały, ale chwilami być może tęsknił że moi rodacy już są w ziemi ojców, a ja tu ciągle na wygnaniu, ja tu ciągle daleko od ziemi ojców jestem. I być może dla pocieszenia przyszedł, aby pokrzepić Daniela. I czytamy tutaj w wierszu 5, że gdy podniosłem oczy, spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą. Szaty lniane ze Starego Testamentu, dobrze wiemy, były to święte szaty arcykapłana. Arcykapłan oczywiście tych szat nie mógł ubierać, jak jechał na pogrzeb do swojego szwagra na przykład. Te szaty lniane były ubierane raz w roku. W Jom Kippur, wielki dzień przebłagania. Według naszego kalendarza było to 10 października. Najważniejszy dzień w roku liturgicznym narodu izraelskiego, kiedy kapłan raz w roku z krwią baranka wchodził do miejsca najświętszego i kropił to miejsce najświętsze krwią baranka, co miało oczywiście wielki symbol na baranka Bożego, który przyszedł, aby zgładzić grzechy nasze. I właśnie wtedy arcykapłan ubierał na siebie lniane szaty. Były to święte szaty. I kiedy Daniel ujrzał męża ubranego w szatę lnianą, a biodra jego przepasane były pasem ze złota z Ufas, czyli najlepszym rodzajem złota znanym w tym czasie, i jego postać była tak niesłychana, że nie mógł to być taki zwykły sobie szary anioł. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące. Bracia i siostry, ten obraz spotykamy jeszcze raz w Księdze Objawienia, kiedy Pan Jezus uwielbiony ukazuje się Janowi na wyspie Patmos. To już nie jest ten historyczny Jezus z Galilei, ten cieśla z Nazaretu, któremu można było napluć w twarz, którego można było bić, którego można było skatować i bezkarnie przybić do krzyża. To już był uwielbiony Pan, ten, o którym mówi Duch Święty w liście do Hebrajczyków, że On przeszedł przez niebiosa i usiadł po prawicy majestatu. I ten właśnie Pan miał oczy jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. To nie ten głos, o którym Izajasz pisał w 42 rozdziale swojej księgi, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego się nie dogasi. To, co zostało potem powtórzone w 12 rozdziale Ewangelii Mateuszowej. To już jest ten uwielbiony, przyobleczony w nieśmiertelność. Ten, o którym Salomon by powiedział, że niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć. I właśnie czytamy tutaj w 7 wierszu, że tylko ja, Daniel, widziałem to wydarzenie, bo moi towarzysze w międzyczasie pouciekali. Wiedzieli, że coś niesamowitego, dramatycznego się dzieje i dlatego pouciekali. Padł na nich wielki strach, także pouciekali i poukrywali się i zostałem sam. I widziałem to potężne zjawisko, pisze Daniel w wierszu 8. Nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się nie do poznania. Nie miałem żadnej siły. Usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. I teraz czytamy w wierszu 10, jaka jest reakcja tego męża obleczonego w szaty lniane. Dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że podniosłem się na rękach i na kolanach. Że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły. W Biblii Gdańskiej jest to przetłumaczone: wielce przyjemny. Jest to już drugi raz to samo stwierdzenie anioła. Pierwsze spotykamy w 9 rozdziale, w poprzednim rozdziale. Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie i stań tam, gdzie stoisz, gdyż zostałem posłany do ciebie. Przyszedł Pan Jezus pocieszyć Daniela. Jeśli ci może chwilami smutno, że twoi rodacy udali się do ziemi ojców, a ty tu zostałeś, przyszedłem ciebie pocieszyć. Bracia i siostry, to jest wspaniała rzecz. Bibliści nazywają to zjawisko teofanią, czyli objawieniem się Bożej chwały. Ale prawdę mówiąc, to ja osobiście raczej jestem skłonny nazwać to zjawisko chrystofanią. Wiecie, bracia i siostry, dlaczego? No bo ja wierzę temu, co mówił Pan Jezus. W 1 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiada, że Boga nikt nigdy nie widział. No to kogo widział Mojżesz? To kogo widział Jozue? To kogo widział Daniel? No widział Boga w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Chrystofania, objawienie Chrystusa w Jego ziemskiej postaci, zanim przybierze na siebie ludzkie ciało i urodzi się w Betlechem. Ja takich teofanii czy chrystofanii na kartach Starego Testamentu doliczyłem się 14. Może ktoś więcej, może ktoś mniej, proszę wybaczyć. Ale jedno jest pewne, że wielki Pan, który miał za 600 lat przyjść na ziemię, przyszedł osobiście ukazać się Danielowi i podtrzymać go, dlatego że czeka go wielkie objawienie. Będzie to tak wielkie objawienie, które, jak wiemy, jest opisane w rozdziale 11, że większość biblistów, niestety nie konserwatywnych, niestety nie fundamentalnych, ale liberalnych, większość biblistów liberalnych stoi na stanowisku, że to jest niemożliwe, żeby Daniel otrzymał objawienie proroctwa, które wypełniło się za 400 lat. To jest niemożliwe. Bracia i siostry, pytam się was, dlaczego by to miało być niemożliwe, jeśli Pan Bóg w Księdze Izajasza powiada: tylko ja jeden oznajmuję rzeczy przyszłe. Zapytajcie bałwanów babilońskich, czy one coś wiedzą na temat przyszłości, jak one nic nie wiedzą nawet o sobie samym. Psalm 115 powiada, że mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą i nie potrafią nikomu pomóc. To są bałwany, w których nadzieję pokłada większość naszego narodu. Bracia i siostry, czy normalny człowiek, mający 1400 gram mózgu, który został oświecony przez Ducha Świętego, jest w stanie rozumieć, jak można się kłaniać glinie i posągowi? Przecież to glina. Przecież to nic więcej wartościowego, jak kawałek drewna. Izajasz ironicznie powiada, że bierze taki wielki rzeźbiarz kawałek pnia, połowę utnie i wrzuci na ognisko, na kominek, a z drugą połową się bawi i wyrzeźbi Boga, któremu ludzie potem się będą kłaniać. Jakież to poniżające. Tym bardziej, że Słowo Boże powiada w psalmie: niech będą podobni tym bałwanom ci, którzy się im kłaniają. I dlatego mamy wiele powodów, aby się modlić o nasz naród, który jest tak zaślepiony. I tutaj ten mąż odziany w lnianą szatę przychodzi i wyjaśnia Danielowi, że przyszedłem, aby ci wytłumaczyć pewne prawdy, bardzo ciekawe prawdy. W ostatnim wierszu zostało to nazwane: oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Bracia i siostry, prawdopodobnie w niebie jest szczególna księga, której kopię mamy w rękach. Tak jak Pan Bóg powiada do Mojżesza: zrób przybytek, namiot zgromadzenia według wzoru, który ci został ukazany na górze. Czyli pierwowzorem jest namiot zgromadzenia znajdujący się w niebie. W Księdze Objawienia mamy takie maleńkie przebłyski, kiedy Jan widzi to właśnie skrzynię przymierza w namiocie zgromadzenia znajdującym się w niebie. Podczas gdy to, co na ziemi oczywiście już przestało istnieć. Podobnie jest tą Księgą Prawdy. Jest w niebie Księga Prawdy, w której zapisane są wszystkie najważniejsze Boże plany, zamierzenia, zamiary odnośnie zbawienia i przyszłości ludu Bożego. I ta Księga Prawdy zawiera pewne rzeczy, z których Pan Bóg odrobinę pozwolił uszczknąć dla nas wierzących ludzi. Bracia i siostry, to jest spora ilość prawdy, prawda? Jeśli Pan Jezus powiada, że z Jego zakonu nawet maleńka jota nie przeminie, a jota to była najmniejsza literka alfabetu greckiego, tak samo jod, najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, która stanowi połowę naszej małej litery i. Jeśli nawet to nie przeminie z zakonu, Pan Jezus powiada, łatwiej niebiosom i ziemi przeminąć, ale z Jego słowa nic nie przeminie. Bracia i siostry, to nie są plewy, jak ten świat nam powiada. Wy się karmicie plewami. Ach, jakie błogosławione są te plewy. Czytaj, karm się tymi plewami. Ale to nie są plewy. To jest czyste ziarno Słowa Bożego, bez żadnej ludzkiej domieszki. I to czyste ziarno zostało zapieczętowane pieczęcią Ducha Świętego. I tego nikt nie ruszy. Byli ludzie, którzy na przestrzeni historii chrześcijaństwa próbowali Biblię wykorzenić. Jeden z takich filozofów, Voltaire, francuski filozof, powiedział: za 100 lat chrześcijanie będą mogli być tylko oglądani w rezerwatach, w specjalnych klatkach. Wiecie, co się stało? 100 lat po śmierci Voltaire'a jedno z największych towarzystw biblijnych kupiło jego dom i stworzyło tam wystawę Pisma Świętego, które w międzyczasie zostało wydrukowane i rozpowszechnione. Voltaire'a nie ma, a chrześcijanie nie żyją w rezerwatach, ale żyją na wolności, bo Pan Jezus ich wypuścił na wolność. Wy do wolności jesteście powołani, bracia, jak to mówi Paweł w 5 rozdziale listu do Galacjan. Bracia i siostry, i tutaj jest powiedziane, że z tej księgi prawdy maleńki fragment został objawiony Danielowi. W wierszu 2 jest napisane 11 rozdziału: lecz teraz oznajmię ci prawdę. I Daniel dowiaduje się o pewnych prawdach, o których nie dowiedział się nikt z ludzi na ziemi. I dlatego Pan Jezus Chrystus powiada w Ewangelii Mateusza: kto słucha, niechaj uważa, bo przyjdzie dzień, kiedy wypełni się wszystko, co przepowiedział prorok Daniel. Kto czyta, niechaj uważa. Bracia i siostry, i tutaj przy tej historii dowiadujemy się, że ten mąż odziany w lniane szaty jeszcze uchylił rąbka tajemnicy pewnych duchowych prawd Danielowi, o których praktycznie poza apostołem Pawłem nikt nawet nie miał pojęcia. Mianowicie ten mąż w lnianych szatach przychodzi do Daniela i powiada tak: słuchaj, tu na ziemi będą te wielkie mocarstwa walczyć jedno z drugim. Każdemu królowi, który będzie rządził, będzie się wydawało, że on jest pępkiem świata, że dzięki jego mocy, dzięki orężowi jego wojska, on wygra albo przegra ze swoim przeciwnikiem. Ale powiem ci tajemnicę. Istnieje niebieskie odbicie tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się na ziemi. Bracia i siostry, ja mam nadzieję, że przeczytaliśmy 10 rozdział przed dzisiejszym spotkaniem i powiada ten anioł pański, że jest anioł królestwa perskiego, jest anioł królestwa greckiego. Oczywiście można się domyślać, że skoro są ci dwaj aniołowie królestwa perskiego i greckiego, to będzie też i anioł królestwa czy imperium rzymskiego. Ale anioł pański jeszcze powiada mu o jednej rzeczy. Mianowicie, że jest ten specjalny anioł, który ma pod opieką wybrany naród. I tym aniołem, tym archaniołem jest Michał. Michał. Szczególna postać. Czytamy o tym Michale jeszcze raz w Księdze Objawienia, w 12 rozdziale, kiedy stoczy ostateczną wojnę z szatanem w okręgach niebieskich i zrzuci szatana i jego armię z okręgów niebieskich, w których teraz on zasiada, na ziemię. Będzie to w czasie wielkiego ucisku. Ale ten Michał, również odegrał wielką rolę. Dowiadujemy się o tym z listu Judy. Mianowicie diabeł bardzo starał się, żeby dostać w swoje ręce ciało Mojżesza. Dlatego, że Pan Bóg na górze Nebo ukazał Mojżeszowi całą panoramę ziemi obiecanej, po czym mu powiedział: do tej ziemi nie wejdziesz. Będziesz mógł tą ziemię obejrzeć, ale tutaj na tej górze dokończysz swojego życia. I jest napisane, że do dzisiejszego dnia nikt nie znalazł grobu Mojżesza. Wyobrażacie sobie, co by to było, gdyby ktoś znalazł grób Mojżesza? To byłaby druga Mekka. Tysiące Żydów by się biło o włos Mojżesza. Pan Bóg pochował Mojżesza w dolinie, ale o to się bardzo starał szatan. I dlatego Pan Bóg posłał Michała, żeby zrobił porządek z szatanem i pozwolił spokojnie pochować ciało Mojżesza. O tym mówi ostatni list w nauce apostolskiej w Nowym Testamencie. Bracia i siostry, i tutaj tę wielką prawdę objawił Pan, nasz Pan. Mianowicie to, co się dzieje tu na ziemi, te wszystkie historyczne wydarzenia, te wojny, które jedni przegrywają, a inni wygrywają, to wszystko ma swoje odbicie w świecie niebieskim, bo tam są odpowiednicy tych, którzy na ziemi rządzą. Aniołowie odpowiedzialni za poszczególne części Bożego panowania na tej ziemi. Bo przecież Pan Bóg ma we wszystkim ostatnie słowo. Pan Bóg pozwolił, żeby okupacja hitlerowska trwała tylko do maja 1945 roku i ani jednego dnia dłużej. Kto o tym decyduje? Nie wojska alianckie, nie wojska radzieckie, które przyszły i zatknęły jakieś tam flagi, włącznie z polską flagą na murze berlińskim. O tym decydują istoty niebieskie. A rezultat tego ma swoje odbicie w wydarzeniach historycznych na ziemi. Światu się wydaje, że on rządzi dlatego, że rządzi. A Pan Bóg przez Daniela powiedział Nebukadnesarowi: a ja tobie się ukazałem i powołałem ciebie, abyś był królem, a pewnego dnia wyrzucę ciebie jak pionka z szachownicy i będziesz się pas jak krówka. A to samo powiedział Pan Bóg przez Mojżesza Faraonowi: ja na to ciebie powołałem, aby objawić na tobie moją chwałę. A więc przegrał anioł Królestwa Perskiego, bo skończył się czas panowania Imperium Perskiego. Wygrał anioł Królestwa Greckiego i dlatego Aleksander Wielki wygrywał, a jemu się wydawało, że on jest najlepszym strategiem całej historii. No tak, ludziom się bardzo często wydaje, że są pępkiem świata. I dzisiejsi politycy, których czasem oglądamy na szklanym ekranie, też im się wydaje, że rządzą nie wiadomo jak długo, podczas gdy każdy z nich ma tylko swoje 5 minut. I dlatego trzeba się śpieszyć, bo nie wiem, kiedy mnie ktoś zastąpi. Bracia i siostry, i to jest tajemnica 10 rozdziału Księgi Daniela. wszystkie wydarzenia na ziemi są sterowane przez wydarzenia, które dzieją się w niebiosach. I dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, że Bóg wskrzesił Pana Jezusa Chrystusa z martwych i posadził Go ponad władzami, zwierzchnościami i wszystkimi, którzy rządzą na tym świecie. On jest tym, który nad wszystkim panuje i ma we wszystkim ostatnie słowo. I tak miał ostatnie słowo dla Nebukadnesara, miał ostatnie słowo dla Stalina, miał ostatnie słowo dla Adolfka, ma ostatnie słowo dla każdego z wielkich ludzi, którym się wydaje, że będą panować nie wiadomo jak długo. Natomiast Słowo Boże powiada, że Panem Panów i Królem Królów, tym, który decyduje o wszystkim, jest ten zwycięzca z Golgoty, zwycięski cieśla z Nazaretu, który w ostatniej chwili swojego życia powiedział: wykonało się. Bracia i siostry, to jest tajemnica 10 rozdziału Księgi Daniela. Dlatego jest tu powiedziane, że przegrał książę perski, przegra też książę grecki, ale Michał wygra. Dlatego, że Michał jest rzecznikiem ludu wybranego. A lud wybrany po swoich tragicznych, historycznych wydarzeniach na ziemi, po upływie tylu tysięcy lat, po pogromach, po różnego rodzaju tragediach, holokaustach, naród izraelski pewnego dnia nawróci się, zobaczy tego, którego przebudł, zobaczy tego, którego się zaparł przed Piłatem, wyzna swoje grzechy, Bóg odpuści grzechy temu narodowi i Izajasz powiada, że grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Jak oddalony jest wschód od zachodu, tak oddalę nieprawość mojego ludu i więcej o tej nieprawości nie wspomni. I dlatego tutaj zwycięskim okazał się Michał, o którym tutaj czytamy, że przyszedł, aby pocieszyć również Daniela w pierwszym roku panowania Dariusza Meda, w trzecim roku panowania Cyrusa. Bracia i siostry, Księga Daniela obfituje w tysiące różnych szczegółów. Przy jednej z ostatnich okazji wspomniałem, że jedną z najbardziej precyzyjnych przepowiedni Pisma Świętego jest rozdział 11, który, jak Pan pozwoli, będziemy omawiać na najbliższym zgromadzeniu. Ten rozdział 11 opisuje 135 proroctw, które wypełniły się kilkaset lat po śmierci Daniela. A wypełniły się z zadziwiającą dokładnością. Ci, którzy nie wierzą w autentyczność i wiarygodność i natchnienie słowne Słowa Bożego, natchnienie przez Ducha Świętego, powiadają, to jest niemożliwe. Daniel musiał żyć w tych czasach, kiedy to się już wypełniło. Nieprawda! Bóg jest Bogiem przyszłości. 27% Pisma Świętego to są proroctwa. Bracia i siostry, to jest sporo. 27% całej Biblii, 17 ksiąg prorockich w Starym Testamencie. To jest olbrzymi materiał biblijny. I to wszystko zostało natchnione, zostało przez Boga przekazane świętym prorokom i dlatego Piotr w swoim liście powiada, że nigdy proroctwo nie przychodziło z woli ludzkiej, bo zawsze objawiali je prorocy natchnieni przez Ducha Świętego. A więc nie mamy, bracia i siostry, takiej księgi, w której można wierzyć albo można nie wierzyć. Nie. To jest księga absolutnie wiarygodna. 3 razy Pan Jezus powiada Janowi w Księdze Objawienia: napisz to, bo słowa te są pewne i prawdziwe. To nie są rzeczy wyssane z palca. Bracia i siostry, takie wspaniałe rzeczy mamy w naszej jednej Biblii. Nie musimy wozić ze sobą wielu zwojów. A byłoby to ciężko, zwoje biblijne wozić ze sobą, a później to rozwijać. Na przykład Księga Izajasza miałaby 11 metrów długości. Czasem Biblia jest tak cieniutka, że można ją włożyć nawet do kieszonki. Pan Bóg tak cudownie wszystko sprawił, że możemy mieć na wyciągnięcie ręki wszystko, co jest zapisane w Księdze Prawdy. A Pan Bóg, ten, który jest prawdą, i Pan Jezus, który jest prawdą, i Duch Święty, który jest prawdą,